No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu w niedzielę, bądź też przypuszczam w inne dni tygodnia, kiedy tego słuchacie, czyli historie potłuczone. Kochani, jak zawsze na początek parę komentarzy bardzo aktualnych, bo spod ostatniego odcinka, szczególnie pierwszy bardzo aktualny, bo historia, którą Wam czytałem tydzień temu, jak może pamiętacie, jedna z mocniejszych historii, bardzo wzruszająca, bardzo piękna historia. To była historia nie dosyć nowa, w sensie ja tak jak mówiłem, tak mieszam. Czasem biorę historie, które mi przysyłacie tak na bieżąco, czasem wracam do tych sprzed tam paru lat, bo mam, jak wam mówiłem, kilkaset tych historii, niektóre są sprzed 3 lat. To była dosyć stara historia, więc byłem ciekawy, czy autor jeszcze gdzieś tam na languście jest, jeszcze ją zajrzy. I się okazało, że rzeczywiście, chociaż tydzień chyba po publikacji, prawie że tydzień po publikacji, Jan napisał, Jan, czyli autor tamtej historii. Posłuchajcie pierwszego komentarza właśnie od Jana. Jan pisze tak. Jako autor historii, a raczej tylko spisywacz, dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i modlitwy. Kilka osób pisało w komentarzach, że życzy nam kolejnych dzieci. Mogę napisać, że te życzenia już się spełniły. Po ród urodziła się jeszcze 2 naszych dzieci, synek i córka, a teraz oczekujemy na kolejne. Czyli macie już 4. Janku, dziękuję, że napisałeś i serdecznie Was pozdrawiam. Kochani, jeszcze parę innych komentarzy spod ostatniego naszego spotkania. Saga, czyli de facto Grażynka, bo tak się potem podpisze, tak napisała. Dzisiejsza historia chyba specjalnie dla mnie. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że po raz trzeci jestem w ciąży, tym razem nieplanowanej. Nie umiem się w tym odnaleźć, boję się, bo teraz właśnie miałam rozpocząć serię badań, żeby zdiagnozować zmiany, jakie pojawiły się w moim ciele. Boję się, ale teraz już wiem, że damy radę. Proszę, pomódlcie się za naszą rodzinę. Dziękuję, ojcze, za dzisiejszą historię, Grażynka. Grażynko, z mojego doświadczenia wszystkie nieplanowane dzieciaczki to wielkie błogosławieństwo. Nie mówię, że będzie łatwo, ale to wielkie błogosławieństwo. Więc ufaj Panu Bogu, On to poprowadzi dobrze. Ewelina z kolei pisze tak. Słuchamy dziś razem z mężem. Na początku chciałam sama, ale usłyszałam, no jak to tak sama, a ja? No więc fan klub ojca się powiększył. Historia bardzo poruszająca. Widzę, jak mojemu chłopu lecą łzy. Ja się jeszcze trzymam, ale nie dam rady długo, idę go pocieszyć. Adasiu, kochany, trwamy w modlitwie za twojego tatę, a rodzicom ród chylimy czoła i błogosławimy z Bogiem. Pa. Weronika z kolei tak. Słucham historii od początku, nie przepuściłam ani jednej. Weronka to tak jak ja. I pierwszy raz płakałam. No ja nie pierwszy raz. Boże, piękna, ale bardzo wzruszająca historia. Szacunek dla rodziców, a szczególnie dla autora listu. Piękne imię, córeczka będzie na was czekać w niebie, a jeszcze na pewno będzie mieć rodzeństwo. To już wiemy, że trójkę już ma. Kochani, piękne imię, to prawda, wiecie, że ja bardzo lubię imię Rut, to jest jedno z piękniejszych imion, jakie znam, ale chciałbym, kochani, jedną taką uwagę jeszcze. Nie bójcie się brać, proszę, imion z Biblii, nawet takich trochę dziwnych. Jest bardzo niewielu chrześcijan, trochę jest, nie mówię, że w ogóle, ale bardzo niewielu, którzy ośmielają się brać takie różne piękne imiona z Biblii. One oczywiście czasem brzmią trochę dziwnie, boimy się, że nie wiem, dziecko będzie potem przezywane czy jakkolwiek, ale kochani, no bardzo mi brakuje Ester, no Judyt jeszcze trochę jest, nie? Ale takich właśnie bardzo biblijnych imion. Ja broń Boże nie mówię, że takie te najbardziej popularne, tak? Czy nie wiem, Piotr, Jan, Józef, Anna i tak dalej. Uwaga, to też są oczywiście biblijne imiona, bo one się wzięły z Biblii, ale jest trochę takich tych starotestamentalnych, nie? Jeremiaszów na przykład. Ja rozumiem, że może być trudno dziecko nazwać, nie wiem, Izajasz. Chociaż dlaczego? To jest naprawdę bardzo piękne imię. Albo Eliasz. Dać chłopakowi na imię Eliasz. Ja oczywiście bardzo kocham moje imię Adam, to też jest bardzo biblijne imię i nie oddałbym tego imienia za nic innego, ale gdybym miał dzieci, ja naprawdę bym je po prostu szaleńczo ponazywał. No może nie Nabuchodonozor, tak bym pewnie swojego syna nie nazwał, raczej bym szukał jakby pozytywnych postaci, ale właśnie Eliasz, właśnie nie wiem, Ezechiel, to są bardzo piękne imiona. Znam trochę takich rodzin, które mają takie imiona u dzieci. Nie bójcie się tego, nie bójcie się tego. Czasem trzeba pójść trochę w poprzek temu, co ten świat mówi, a pobłogosławić dziecko pięknym imieniem to jest bardzo ważna rzecz. Kochani, bo się rozgadałem. Jeszcze jeden komentarz od Ewy, ostatni, posłuchajcie. Ewa pisze tak. Przytulajmy. O 6 rano nakarmiłam córeczkę, wyczekaną już 7-miesięczną. Pobawiła się i zasnęła, myślę sobie. Włączam historię, to teraz też sobie zasnę jeszcze na chwilę. No ale ostrzegałeś, ojcze. Nie spodziewałem się, że aż tak. Przepłakałam całą historię i już nie zasnę. Nie byłam dużo przytulana, dlatego wciąż się tego uczę. I ta historia uczy mnie, abym dużo przytulała moją córeczkę, inne dzieciaczki i innych. Przytulajmy. Zgadzam się, Ewo, w 1000000%. Przytulajmy. Nie bójmy się przytulać. Nie tylko ci, którzy mają język dotyku, tak jak ja, ale przytulajmy. To jest ważne, żeby dawać sobie również miłość dotykiem, czułością i po prostu zobaczeniem drugiego człowieka. Kochani, tyle naszego wstępu, tyle tych krótkich waszych historii komentarzowych. Teraz oczywiście czołóweczka, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o afrykańskiej teściowej, co rozwód wyprorokowała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was serdecznie we właściwej części naszego spotkania. Kochani, dzisiaj historia krótsza, pewnie nie będzie to jakoś bardzo długi odcinek, bo historia nie jest bardzo długa, ale jest bardzo ważna. Jest ważna, pojawiają się w niej dwa momenty, szczególnie jeden taki, którego chyba jeszcze nie było w historiach. No bo jak się łatwo domyślić, kochani, te historie czasem się powtarzają, nie? W sensie podobne wątki, no bo ludzie, no mamy życie, jakie mamy. Mamy czasem różne przedziwne wydarzenia, ale jednak w końcu życie w większości z nas jest dosyć podobne. Będzie tu jeden wątek, o którym chyba jeszcze nie było, jeden taki, który już był, ale myślę, że w ogóle ważna historia. Kochani, posłuchajcie proszę tej dzisiejszej opowieści afrykańskiej, jak słyszeliście. Ojcze, nazywam się, i tu pada imię, zresztą bardzo piękne imię, ale proszę mów mi Magdalena, bo takie imię przyjęłam na bierzmowaniu. Oczywiście Madziu będzie Magdalena, to też skądinąd bardzo piękne imię. Drogi ojcze Adamie, piszę do ciebie siedząc i płacząc na kanapie. Może opisanie tej historii pomoże mi poradzić sobie ze smutkiem i usłyszę jakieś słowa od ciebie. Oj Madziu, usłyszysz. Nie bój się, spokojnie, ale usłyszysz. W tym roku kończę 32 lata i od 8 lat mieszkam za granicą. Mieszkałam w różnych państwach, bo moją karierę związałam z pracą naukową. Zrobiłam doktorat w jednym z państw na Bliskim Wschodzie i tutaj też dalej jestem i pracuję na uczelni. Jestem osobą bardzo empatyczną i wrażliwą i bardzo łatwo nawiązuję kontakty. Przeszłam przez wiele w życiu, w sumie któż nie, od bycia poniżaną przez kolegów z klasy w gimnazjum, przez rozwód rodziców i trudne z nimi relacje. Od lat miałam problem z wejściem w związek. Nie radziłam sobie z emocjami, więc od kilku lat jestem na terapii i jakość mojego życia się znacznie poprawiła. Szczerze mówiąc, bardzo polecam. Przez większość swojego życia byłam blisko Boga. Jeździłam na rekolekcje, pielgrzymki, warsztaty itd. Ostatnie lata są dosyć trudne i ciemne. Ciągle mam nadzieję, że jednak wrócę do relacji z Bogiem, bo to, na co mnie aktualnie stać, to tylko pójść na mszę niedzielną i posłuchać Ciebie w internecie. Tyle z tego przydługiego wstępu. Nie był wcale taki długi, Madziu. W tym to kościele na Bliskim Wschodzie, gdzie nas katolików jest bardzo malutko, spotkałam chłopaka, który pochodzi z Afryki. Nazwijmy go na potrzeby historii Fryderyk. No, prawdziwe afrykańskie imię. Ja nigdy nie dzieliłam ludzi na kolor skóry, wyznanie czy poglądy. Kocham różnorodność, jest w tym coś fascynującego i pięknego i dlatego tak bardzo lubię mieszkać za granicą. Spodobał mi się od razu, miał w sobie taką siłę, pewność siebie i energię. Ja ciągle jestem jeszcze nieśmiała w tych kwestiach i zazwyczaj się nie narzucam mężczyznom, więc tak z dystansu trochę go poznawałam. A pewnego dnia zobaczyłam, że przyszedł i wyszedł z jakąś dziewczyną, więc pomyślałam, że on pewnie kogoś ma. Widywaliśmy się na chórze, który on prowadzi, przepięknie gra na pianinie i śpiewa. Ja w międzyczasie zaczęłam z kimś się spotykać, ale ten związek się nie udał. Tydzień, w którym ten chłopak zerwał ze mną, był trudny i kiedy przyszła próba chóru w czwartek wieczorem, trochę się popłakałam i wyszłam się ogarnąć. Oczywiście Fryderyk zatrzymał się po próbie i zaproponował, że mnie odprowadzi, no i pogadamy. Poczułam się głupio i po drodze zaczęłam przepraszać i tłumaczyć, że to był trudny tydzień, bo zerwał ze mną chłopak. A Fryderyk na to, że w tym tygodniu zerwała z nim dziewczyna. No nie powiem, byłam bardzo zaskoczona. Zaczęliśmy rozmawiać i wspierać się nawzajem po drodze do mnie. Mieliśmy taką lekkość w rozmowie, że zaprosiłam go do siebie, żeby dalej kontynuować. No i wtedy przeżyłam pierwszy szok. Fryderyk wszedł do mieszkania i zaproponował mi seks. Tak po prostu. Usiadł na kanapie i rzucił, że może pójdziemy do łóżka. Cóż, ja już miałem za sobą doświadczenia współżycia w związkach i wiem, na jakim świecie żyję, więc takie propozycje nie są mi nieznane, chociaż ja nigdy nie pozwoliłem sobie na tak zwany one night stand, to nie uważam, żeby to po prostu było dobre dla mnie. Szok był też całkiem spory, bo przecież on był taki oddany w kościele i dodatkowo chodził na studium biblijne. Cóż, jaka była odpowiedź z mojej strony? Powiedziałem, że to nie tak, że ja nie uważam go za nieatrakcyjnego, czy też, że nie chciałabym, no w końcu jestem człowiekiem, nie ukrywam, że mi się podobał, ale ja szukam związku, czegoś poważnego. Cóż, ojcze, możesz sobie wyobrazić jego zaskoczenie w tym momencie. On nie wiedział, że mi się wcześniej spodobał. To ciekawe, tak ci po co zaproponował to łóżko, tak w ogóle ci bardzo ciekawe to wszystko jest. Ja mam w sobie wyrytą wierność, przez to, że mój tato zdradzał moją mamę, nie potrafiłabym odbić komuś chłopaka, czy też zdradzić swojego. Fryderyk zaczął mówić, jak bardzo mu się podobam od dawna, że był pod wrażeniem i żebyśmy może spróbowali się spotykać. Żenie uderzał do mnie wcześniej, bo był z inną dziewczyną, no i teraz to oboje jesteśmy wolni. Ja w to uwierzyłam. Zaczęliśmy ze sobą pisać, rozmawiać, czułam taką lekkość w rozmowie z nim, ale temat seksu ciągle wracał. A ja mówiłam, po co się spieszyć, przecież się poznajemy, przecież chodzi o coś więcej i oczywiście uległam. Potem poczułam się źle, że to za szybko, że ja jeszcze nie jestem ze swoimi uczuciami w dobrym miejscu, bo on już po 2 tygodniach mówił, że mnie kocha i tak dalej. Ja poprosiłam o dystans, bo się muszę zastanowić. Dziękuję Bogu za terapię, bo umiem o siebie zadbać w krytycznych sytuacjach. Dostałam czas, bo tak się złożyło, że leciałam do Polski na Wielkanoc. I po paru dniach rozłąki poczułam, że tęsknię za nim. Zaczęłam głębiej interesować się kulturą afrykańską i wiele kobiet na YouTubie mówiło, że oni są tacy szybcy z uczuciami oraz że seks jest dla nich super ważny i że potrafią swoją lady traktować jak królową i że ja tak się w sumie przy nim czułam. To było dla mnie nowe doświadczenie. Ktoś, kto nie tylko mi się podoba, jest też we mnie zakochany, mówi o tym otwarcie, wysłuchuje mnie i jest dla mnie w ogóle dobry. Wróciłam i zaczęliśmy być ze sobą. Jeszcze nie oficjalnie przed innymi, ale przed sobą już tak. Aż do momentu, kiedy jego matka do niego zadzwoniła. I tu jest właśnie punkt kulminacyjny. Fryderyk powiedział mi, że jego matka ma dar proroctwa i wielokrotnie przewidziała różne tragedie, które się wydarzyły. Opowiedział mi historię swojej siostry, której matka powiedziała, żeby nie wychodziła za mąż za wybranego mężczyznę, bo jej małżeństwo nie przetrwa 5 lat. I tak się stało. Jego siostra odeszła od męża z 2 małych dzieci po 4 latach, bo nie mogła zaakceptować tego, jak ją traktowali w domu męża. I było wiele innych historii, których nie będę tutaj przytaczać. Nikt z jego bliskich, rodziny czy znajomych nie wiedział, że on się ze mną spotyka. Jego matka nie miała prawa ani możliwości wiedzieć o nas. Ale zadzwoniła i zaczęła sama z siebie mówić, że ona wie, że on się spotyka z białą dziewczyną w okularach i o większych biodrach. No cóż, takie są. To w dalszym ciągu można zakwestionować, ale on aż wstał, jak zaczęła mówić o innych faktach z mojego życia. Na koniec zaczęła go błagać, żeby nie kontynuował związku ze mną, bo nasze małżeństwo nie przetrwa nawet 2 lat i będzie to okropny rozwód. I to mnie zmroziło. My się znaliśmy 5 miesięcy, a ze sobą byliśmy dopiero 1,5 miesiąca. Nie było mowy jeszcze o ślubie, a dopiero co o rozwodzie. Ja mam doświadczenie grup charyzmatycznych i wierzę w moc Ducha Świętego w Kościele. Wiedziałam, że rodzina Fryderyka jest bardzo wierząca i widząc, jak bardzo on wierzy w słowa matki, i ja uwierzyłam. To rzekome proroctwo uderzyło w najczulsze punkty mojego życia jednak. Po pierwsze, że może doświadczę rozwodu, czegoś tak okropnego, gdzie ja marzyłam o stałym, zdrowym związku i dlatego też poszłam na terapię. Po drugie, brak akceptacji ze strony jego rodziny, którzy mnie nawet nie znają. Po trzecie, to zabrało mi pewną lekkość, spontaniczność, radość i nadzieję. Jakbym była w klatce albo labiryncie bez wyjścia. Te uczucia, które były takie świeże i delikatne do tego Fryderyka, po prostu pod wpływem tej sytuacji odeszły. Lęk zabrał wszystko. On się trochę miotał. Był bardzo rozbity i w pewnym momencie jeszcze próbował jakoś mnie przekonać, że to my możemy zmienić przyszłość, że wiemy o zagrożeniu i tak dalej. No i się zgadzam z tym, ale ciągle jest we mnie jego odpowiedź na moje pytanie. A ty wierzysz w słowa matki? A on mówi, tak wierzę. Podsumowując, z jednej strony czuję, jakbym straciła szansę na miłość życia, bo to, co mieliśmy między sobą, było wyjątkowe. Madzia, no naprawdę? A z drugiej strony martwiły mnie pewne jego zachowania. spieszenie się do seksu, przekonywanie mnie do używania tabletek antykoncepcyjnych zamiast prezerwatyw, czy czasem branie przez niego winy na siebie, żeby mnie w jakiś sposób udobruchać. Wierzę, że mnie pokochał, wierzę w jego uczucia i wiem, że ja się zakochałam. Myślę, że oboje nie byliśmy dojrzali do tego związku i zaczęliśmy w tak niezdrowy sposób. Ja w końcu podjęłam decyzję o rozstaniu. I to w sumie koniec. Pozdrawiam, Magdalena. Madziu, kochana Madziu. Madzieńko, po pierwsze bardzo dziękuję za twoją historię. Bardzo dziękuję, że mi ją wysłałaś. Mam nadzieję też, że to, co powiem zaraz, to ci trochę pomoże, chociaż mam nadzieję, że też cię trochę wzruszy. Znaczy nie wzruszy, tylko poruszy, dotknie. Kopnie w tyłek. Madzia, bo mam ochotę cię kopnąć w tyłek. Kochani, po pierwsze, zanim pójdziemy konkretnie do tej historii, pojawia się tu wątek tej prorokini, tak, matki afrykańskiej, która prorokuje. I tutaj widzimy, tak, osobę bardzo wierzącą, rodzinę bardzo wierzącą, syn, który wierzy w proroctwa matki, one się w ogóle spełniają i w ogóle, no właśnie, uwaga. Moi drodzy, przepraszam, ale powiem tak, nie znam oczywiście tej osoby. Możliwe, że gdybym ją poznał, miałbym inne zdanie. Ale z tego, co tu czytam i z tego, co tu widzę, to nie ma absolutnie nic wspólnego z proroctwem od Pana Boga. I to, co mi tu piszesz tutaj, że masz doświadczenie grup charyzmatycznych i wierzysz w moc Ducha Świętego, no to fajnie, tylko że to nie ma nic wspólnego z mocą Ducha Świętego. Kochani, nie na tym polegają proroctwa od Pana Boga, że Pan Bóg przez ludzi mówi innym, jak ma wyglądać ich życie. Kochani, kiedy słyszycie proroctwo, że na przykład, ja to słyszałem wielokrotnie na różnych spotkaniach charyzmatycznych, tak? Nie wiem, modlą się stawienniczo nad kimś, ktoś tam mówi, Pan Bóg chce, żebyś został hydraulikiem. No nie, kochani, to nie ma nic wspólnego z proroctwem Pana Boga. Naprawdę nie. Proroctwa nie są przepowiadaniem przyszłości. Proroctwo to nie jest coś takiego, że ktoś mówi, za 5 lat będzie rozwód i w związku z tym nie możesz iść w ten związek, bo będzie rozwód. Czy zauważyliście, dlaczego tam dokonał się ten rozwód, o którym tu była mowa? Bo on tam, w sensie była ta historia tej siostry, tak? Tego chłopaka. Otóż rozwód się dokonał dlatego, że ta jego żona po 4 latach z dziećmi nie mogła wytrzymać, jak się ją traktuje w tym domu. Uwaga, to jest trochę tak, jakby powiedzieć tak. Słuchaj, za 5 lat cię zostawię i potem przez 5 lat robić wszystko, żeby cię zostawić. No słuchajcie, jeżeli tę kobietę traktowano źle w tym domu, tak samo jak tutaj, jeszcze nie poznali tej kobiety, a już ją tutaj osądzają, no to nie dziwne, że to małżeństwo w pewnym momencie nie wytrzymało, tak? Ta kobieta była tak traktowana, no że to jest takie samo spełniające się proroctwo. Kochani, proroctwo nigdy nie jest dyktowaniem ludziom konkretów ich życia. Proroctwo to jest przede wszystkim tłumaczenie rzeczywistości w perspektywie Bożej. Oczywiście może być sugerowaniem pewnych wydarzeń, ale nie jest nakazywaniem człowiekowi robienia czegoś bądź nierobienia czegoś. To jest pokazywanie, że coś ewentualnie, jeżeli Pan Bóg już daje takie światło, coś się może wydarzyć i Pan Bóg pokazuje drogę, jak przez to przejść. Pokazuje, gdzie znajdziesz siły do tego, żeby sobie z tym poradzić. Uwaga. Czy oczywiście dobrze tutaj w tym wypadku, że ten związek się zakończył? Bardzo dobrze. Ale nie dlatego, że było to głupie, nie mające nic wspólnego z proroctwem proroctwo. Proszę mi wybaczyć, ale to nie wygląda w ogóle na jakiekolwiek chrześcijańskie rzeczy. Kochani, ja nie chcę oczywiście to zgeneralizować i błagam, żebyście nie potraktowali tego jako takiego sądu, ale w różnego rodzaju krajach misyjnych, również w Afryce, tam gdzie często są różnego rodzaju protestanci, też katolicy, nie mówię, że katolicy nie. Często te różne grupy charyzmatyczne przybierają naprawdę wynaturzone formy. Wielokrotnie, kiedy byłem w Afryce, na przykład widziałem ludzi, którzy chodzą w ogóle do wszelkich możliwych kościołów, na przykład są katolikami, ale chodzą do wszelkich możliwych kościołów, wybierają je w jeden prosty sposób. Tam, gdzie się dzieją bardziej nadzwyczajne rzeczy, tam chodzą. Kochani, to jest coś, co jest również u nas, w naszej kulturze jakby europejskiej, nie? Gdzie my poszukujemy cudowności, wydarzeń i tak dalej. Kochani, kiedy ja słyszę proroctwo, które mówi człowiekowi, masz coś robić, czegoś nie masz robić, to daję wam 99% szans. Tak, oczywiście zostaje 1%, że to jest prawdziwe, ale 99% szans macie, że to nie jest prawdziwe. Kochani, Pan Bóg nie narzuca człowiekowi swojej woli. Pan Bóg nie mówi człowiekowi, masz robić to, tego masz nie robić. Jedyne, co Pan Bóg mówi człowiekowi, to mówi, masz być szczęśliwy, masz żyć dobrze, w takim sensie nie grzesz. Tak, to mówi, bo powiecie, jak to nie mówi, co masz robić, czego masz nie robić. Tak, ale nie mówi, będziesz w czwartek hydraulikiem w takim domu. I uwaga, może również powiedzieć, słuchaj, w takim domu przyszły czwartek będzie okazja, żeby pewne rzeczy się wydarzyły. Może byś z niej skorzystał, gdybyś chciał. Ale to jest tyle. Kochani, to nie ma tutaj nic wspólnego z żadnym proroctwem od Ducha Świętego. Duch Święty nie zabiera wolności. Duch Święty nie mówi, jak ma wyglądać życie i mówi, jak to zrobisz, to na pewno coś cię spotka. Nie, mówi, takie coś się szykuje w przyszłości, jeżeli nic nie zrobisz, to to się może wydarzyć, ale mówię ci o tym po to, żeby cię przygotować do tego, po to, żeby ci dać narzędzia i żeby ci dać potrzebne środki do zrealizowania tego. Więc to proroctwo nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Skąd ta pani wiedziała różne szczegóły? Są różne siły na tym świecie. Kochani, to jest to, co my czasem mówimy, no ale tacyś tam, nie wiem, uzdrowiciele, oni, przecież ludzie są rzeczywiście, lepiej się czują po nich. Kochani, Pan Bóg nie jest jedyną siłą, która działa w tym świecie. Pan Bóg nie jest jedynym duchem, który potrafi robić rzeczy niezwykłe. Tak, jest największym, najcudowniejszym, jedynym prawdziwym, w takim sensie jedynym chcącym szczęścia i dobra, ale sił, kochani, jest od cholery w tym świecie. I skąd akurat ktoś czerpie swoje siły, bardziej świadomie czy mniej świadomie, tego nie wiem. Czy ta pani to robiła, nie wiem, dobrze, źle, w sensie świadomie, nieświadomie, nie mam pojęcia, nie znam jej. Ale w skutkach tego, co robi, w ten sposób, w jaki to robi, jak nakazuje komuś coś robić, jestem przekonany, w 99% to nie pochodzi od Pana Boga. Natomiast, Madzia, mam ochotę po prostu cię kopnąć w tyłek, no. Masz babo, nie obraź się na mnie, błagam, Boże, ja czasem tak mówię, ja nie wiem, czy po prostu wy czajcie moje poczucie humoru, no mam nadzieję. Madzieńko, proszę cię, żebyś na mnie nie obraziła. Madziu, masz, jak to napisałeś, 32 lata. Zachowujesz się, jakbyś miała 14, no. Kurde. Madzia, to, że się zakochaliście, no jasna sprawa. Ale od kiedy to zakochanie, to miłość? Od kiedy to te uczucia, o których ty piszesz, że czułaś się przy nim dobrze, że jak wyjechałaś do Polski, to za nim tęskniłaś? Madzia, jak spędzimy za sobą tydzień, gwarantuję ci, Madzia, jak będzie nam to dane, pewnie nie będzie, bo to niemożliwe, ale jakbyśmy za sobą gdzieś tydzień byli, Madzia, gwarantuję ci, że po tygodniu będziesz mnie uznawała za absolutnie najlepszego faceta na świecie. Będziesz za mną tęskniła, jak nie wiem co. Ja będę dla ciebie tak dobry, bo jestem naprawdę dobrym gościem. Będę dla ciebie tak dobry, ja ci nieba, Madzia, przychylę. Oczywiście to będzie tylko złudzenie, bo potem po miesiącu by się okazało, że jestem po prostu skończonym draniem, bo jestem. Ale Madzia, byłabyś przekonana. To się nazywa zakochanie, to nie ma nic wspólnego z miłością. Madzieńko, jak ja słyszę, że straciłam szansę na miłość życia, Madzia, Madziu. Po pierwsze, jak ci chłopak proponuje na pierwszej randce, i to jeszcze chłopak chrześcijanin, tak jak się okazuje, z bardzo wierzącej rodziny, gdzie matka prorokuje, tak? Jeżeli on ci proponuje seks na pierwszej randce i potem przez najbliższe tygodnie ten temat w kółko wraca, jako temat ciągle wracający, mało tego, ty, Madzia, ulegasz po paru tygodniach, to jest związek, który absolutnie jest zbudowany na piasku. Madzieńko, to nie ma nic wspólnego z żadną prawdziwą miłością, nie. Kochani, teraz wiem, no będę gadał jak po prostu stary pleban, nie? No ale cóż. Związek jest po to, żebyśmy nawzajem doprowadzili się do zbawienia. Związek jest po to, żebyśmy nawzajem wydobyli z siebie nasze najlepsze rzeczy. Związek jest po to, żeby przy drugim człowieku wzrastać. Kochani, związek nie jest po to, żeby się dobrze czuć. Związek nie jest po to, żeby ktoś zatroszczył się o ciebie. Ja nie mówię, że te rzeczy mają w związku nie istnieć. Mam nadzieję, że rozumiecie. One mają w związku istnieć, ale one nie są wyznacznikiem tego, czy mam być z kimś w związku, czy nie. Ja naprawdę, jak się ze mną trochę pobędzie, nie za długo, bo długo to już potem wyłażą moje wady, ale jak się ze mną krótko pobędzie, to też się będzie wydawało, że jestem troszczący się i że w ogóle potrafię zadbać o kogoś. Jestem w ogóle całkiem sympatyczny i w ogóle interesującą jestem osobą i tak dalej. Ale uwaga, to nie ma nic wspólnego z miłością. Natomiast ja rzeczywiście chciałbym się zatroszczyć, Madzia, o twoje zbawienie. W ten sposób cię kocham. W ten sposób mógłbym ci okazać miłość. Nie pytajcie się nigdy, no ktoś wreszcie odpowiedział na moje pragnienia. No to znaczy, że ktoś odpowiedział na twoje pragnienia. To nie jest miłość, tylko ktoś odpowiedział na twoje pragnienia. Czyli masz pewne brak, jak ktoś ci uzupełnił. Nie na tym polega związek. Związek polega na tym, że kiedy się jest z osobą jakąś, przez parę miesięcy zaczynamy budować związek, tak? Jesteśmy parę miesięcy ze sobą. Po pierwsze, staramy się go budować według tego, co mówi Pan Bóg, w sensie, jeżeli w Niego wierzymy, a ja bardzo w Niego wierzę i wierzę, że jest najmądrzejszy na świecie, więc wszystkie Jego rady uważam są najlepsze na świecie i żadne nasze nie są od Niego mądrzejsze ani lepsze, więc budujemy na Panu Bogu i po paru miesiącach zadajemy sobie proste pytanie. Czy ja po tych paru miesiącach jestem, dzięki tej osobie, z którą jestem, czy jestem lepszym człowiekiem? Czy ta osoba wydobywa ze mnie moje dobre cechy, a pomaga mi likwidować moje złe? Czy ja znajduję w tej osobie pomoc do tego, żeby być bliżej Pana Boga, żeby się rozwijać, żeby być lepszym, dojrzalszym człowiekiem? Tu są, kochani, wyznaczniki tego, czy to rokuje na miłość życia. Ja nie mówię, że rzeczywiście po paru miesiącach, kiedy powiemy, ok, rzeczywiście jestem trochę lepszy i tak dalej, to już jest równoznaczne z miłością życia. Nie. Ale tu są wyznaczniki, gdzie to rokuje na miłość życia. Madziu, wyście, nie obraź się na mnie, ale trudno. No, będzie twarda miłość. Byście Madzia nic nie zbudowali. Ja broń Boże nie mówię, że to jakiś zły chłopak, chociaż jak proponuję dziewczynie seks na pierwszej randce, to nie mam zbyt dobrego mniemania. Sorry. Nie mówię, że jest zły, ale ma bardzo źle poustawione rzeczy w głowie. I to, co piszesz, no, oglądałeś jeszcze jakiegoś internetu. Madzia, ty masz doktorat! Dziewucho! Przepraszam, że tak mówię. Boże, ja mam nadzieję, że ty się Madzia na mnie nie obrazisz, że wy też się nie obrazicie, ale Madzia, ty masz doktorat, a słuchasz z YouTube'a jakichś dziewczyn o kulturze afrykańskiej, tak? Bo oni podobno traktują swoją dziewczynę jak lady i są szybcy z uczuciami i że seks jest dla nich super ważny. To pomyślałaś, aha, taka jest kultura, to jest okej. Okay. Madzia! Tyś jest pani doktor! Wejrze ty trochę dojrzalej i szczegółowiej podchodź do rzeczywistości, co? Madzieńko, bardzo wierzę i bardzo się o to będę modlił, że znajdziesz kogoś, z kim zbudujesz naprawdę świetny związek. To będzie naprawdę miłością twojego życia. Ale to, że to się rozsypało, chwała Bogu, że Pan Bóg tę dziwną prorokinę wysłał, absolutnie od niego nie pochodzącą, ale Pan Bóg się uwielbia posługiwać również ludźmi, którzy niekoniecznie działają w jego imieniu, po to, żeby to, no właśnie, się skończyło szybciej niż się zdążyło zacząć tak naprawdę, bo byś wtopiła w coś bardzo niedobrego i bardzo możliwe, kochani, rzeczywiście, że gdybyście zbudowali małżeństwo, to by się rozpadło po dwóch latach z tego prostego powodu, że to właśnie tak było zbudowane. Nie dlatego, że ta pani tak wyprorokowała, tylko dlatego, że taka była kolej rzeczy takiego związku. Kochani, to jest ważna historia. Proszę was, bądźcie dojrzali. Wiem, można tak mówić, nie? Ale dojrzewajcie. Nie słuchajcie mądrości z YouTube'a. Wiem, słuchają gościa z YouTube'a, nie? Który mówi, nie słuchajcie mądrości z YouTube'a. Zakochania nie traktujcie jako miłość i nie wierzcie w żadne głupie przepowiednie, nie wiadomo kogo, które nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem. Kochani. Madziu, to była bardzo ważna historia i bardzo ci dziękuję, że ją mi przesłałaś i że mogę ją przeczytać. Mam nadzieję, Madzieńko, że w żaden sposób cię nie obraziłem, bo jeżeli tak było, to cię bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że wiesz, że broń Boże nie było to moją intencją, tylko bardzo bym chciał, żeby pani doktor była panią doktor, dobra? A nie, dwunastolatką. Dojrzewaj, Madziu. Świetnie, że chodzisz na terapię, to pomaga. Pana Boga jeszcze bardziej poszukaj, to ci jeszcze bardziej pomoże. Pan Jezus by ci od razu pokazał, jak to na pierwszej randce, że seks od razu, to jest w ogóle już koniec w ogóle wszelkiego związku. Naprawdę, nie dlatego, że seks to zło, tylko jak komuś o to chodzi na pierwszej randce, to jemu nie chodzi, Madzia, o ciebie. No po prostu. A komuś ma chodzić o ciebie, o twoje dojrzewanie, o twoje zbawienie i o twoje szczęście, a nie o seks z tobą. Tak po prostu. Moi drodzy, to by było chyba na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie dla was ta historia jakoś pomocna. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do usłyszenia pewnie za tydzień w kolejnych potłuczonych historiach. Wszystkiego dobrego z Bogiem.